Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk na posterunku, a po drugiej stronie na swoim posterunku również Anna Tatarska. Cześć Aniu!
No powiem Ci, że ten optymistyczny ton nijak nie pasuje do serialu, o którym będziemy dzisiaj mówić, ale świetnie, zacznij z wysokiego C tylko po to, żeby spaść potem w głębokie odmęty rozpaczy i mroku.
Zmusiłaś mnie do tego serialu, znaczy zmusiłaś, no powiedziałaś, że fajnie będzie o tym porozmawiać i obejrzałem. No na pewno rozmowa będzie ciekawa. Ciekawe, czy serial również. I really don't know where it's gonna end. I think one of us is gonna have to die now.
You say this woman's stalking you?
Yeah, like 6 months maybe.
Why'd it take you so long to report it?
I think she needs help. She comes to my work, my house. She sends me emails, like, all the time.
Are any threatening towards you?
Yeah.
I wouldn't say that's particularly threatening.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o Reniferku, czyli hicie Netflixa ostatniego czasu. Nie wiem, chyba jest 7 odcinków, takich dosyć krótkich, bo 30-minutowych około. Mm-hmm. Jest to serial brytyjski i trochę tak jak, przynajmniej krytyczki tak o tym piszą, trochę jak I May Destroy You, Mogę Cię Zniszczyć, Michaeli Cole. Jest taki serial, który był najprawdopodobniej przez marketing Netflixa trochę traktowany po macoszemu i nagle ten serial wystrzelił w kosmos. Nikt się tego nie spodziewał i teraz wszyscy o nim piszą, wszyscy o nim chcą dyskutować. I to jest dokładnie ta sama sytuacja, która była ze wspomnianym hitem Michaeli Cole. I również tematyka... No, wydaje mi się, że to jest taki wspólny worek.
Ja bym, zanim by powiemy więcej już o samym serialu, to powiedziała tylko w duchu tego, o czym już wspomniałeś, że serial wyszedł w Polsce i na platformie właściwie bez żadnej dodatkowej, większej promocji. No oczywiście jakaś tam była, ale na pewno nie taka na skalę, to zawsze widać po pieniądzach zainwestowanych, na skalę, tak, nie wiem, Bridgertonów, czy chociażby Sex Education. No a teraz po już ponad miesiącu chyba od premiery Reniferek ma szansę znaleźć się w serialowym top 10 Netflixa wszechczasów. Wszechczasów, dodajmy. Dodajmy też, że tę dziesiątkę zamyka obecnie, albo zamykał, bo nie wiem na ile te informacje, które mi się udało odnaleźć, są aktualne. Pierwszy sezon Wiedźmina, tak, żeby porównać budżety, skalę. No chyba nie jakość, mam nadzieję, ale tak zacząłeś, że już nie wiem, czy się zaraz nie będziemy spierać bardzo. O Reniferka, który no, zaczął, że tak powiem, skromnie, ale potem się rozhulał i to jest też serial, o którym warto byłoby mówić. My tego nie zrobimy, bo się na tym nie znamy, ale warto byłoby mówić w kontekście marketingu szeptanego po prostu i takiej jakby organicznej reklamy w przestrzeni wirtualnej. Myślę, że są szanse, że na temat jego popularności będą pisane na przykład prace licencjackie. Nie zdziwiłabym się.
No, na pewno co ten serial robi, to otwiera takie drzwi do dyskusji o przemocy wobec mężczyzn, o której się raczej nie mówi, bo po pierwsze w erze Me Too, no trochę nie wiadomo jak do tego dotrzeć, jak o tym powiedzieć, bo przecież jak to mężczyzna może być... wiesz, pokrzywdzony przez kobietę czy przez innego mężczyznę i trochę ironizuje, ale no tak to wygląda. A po drugie, o czym pewnie pogadamy szerzej, no to mężczyźnie po prostu nie wypada się, nie wypada marudzić, nie wypada mówić o swoich... jakichś takich kłopotach, trudnościach czy negatywnych traumatycznych przeżyciach, no bo to od razu jest sklasyfikowane jako coś niemęskiego, coś babskiego. No i oczywiście się hejterzy internetowi na przykład aktywują i po prostu wypluwają swój jad.
Mm-hmm, tak, rzeczywiście przemoc w stosunku do mężczyzn to jest jeden z tematów podejmowany przez serial. Obok tego tematu mamy też, myślę, pokazany w dość zniuansowany i interesujący sposób, mam na myśli tutaj po prostu tę filmową perspektywę, temat stalkingu na pewno, ale myślę, że też szerzej w ogóle temat męskości i pewnej płynności wpisaną w tę kategorię, też toksycznej męskości i dyskusji na temat tego, jak też społeczeństwo, myślę, mężczyzn krzywdzi. Tak jak zwróciłeś uwagę, to jest taki temat śliski po MeToo. My tu się oczywiście obracamy na, jakby poruszamy się na takim poziomie pewnych trendów społecznych. To nie jest tak, też chciałabym podkreślić, że to jest moja opinia, tak? Ale po prostu narracja się zawsze układa w pewien sposób w zależności od tego, co się dzieje. I rzeczywiście jest tak, że temat mitu, można powiedzieć, zmienił kierunek dyskursu, przewartościował pewne pojęcia. On też doprowadził do takich... Można jakby to ująć, zastanawiam się cały czas, bo nie chciałabym powiedzieć czegoś głupiego. Pojawił się taki wątek uciemiężenia białych mężczyzn, niczego niewinnych, prawda, którzy teraz nagle padają ofiarami tego straszliwego feminizmu i tutaj to się wszystko tak rozpleniło, rozkrzewiło i w ogóle, że teraz biali jeszcze najgorzej hetero mężczyźni, to w ogóle już jest dramat i wszystko jest przeciwko nim. No i oczywiście każda rewolucja ma jakieś tam ofiary. Najgłośniej krzyczą te, którym do tej pory było najwygodniej i które nie miały właściwie żadnych doświadczeń z jakąkolwiek przemocą, czy to faktyczną, czy symboliczną, czy z dyskryminacją. Więc ja bym tę sytuację tak czytała. I gdzieś na tym tle tych trendów właśnie zjawisk społeczno-kulturowych ten reniferek, no właściwie gdyby próbować go streścić, bez oglądania i bez znajomości całego fenomenu, ale też zrozumienia tej historii, którą pokazuje, no można powiedzieć, że wchodzi na śliski grunt, tak? No bo w dużym skrócie jest to serial o mężczyźnie, który jest prześladowany przez kobietę. Ale to nie jest takie proste i wydaje mi się, tu pewnie już zaraz będziemy streszczać, bo musimy powiedzieć właściwie, o czym ten reniferek jest, że twórca serialu Richard Gadd w możliwie zniuansowany, naprawdę wielowymiarowy sposób podszedł do tego tematu i też jego bohater, ten główny bohater, który jest ofiarą, też w pewnym sensie jest przemocowcem wobec siebie i wobec innych. Więc tutaj to było coś, co na pewno dało temu serialowi z mojej strony duży, duży kredyt zaufania.
Może umówmy się i teraz zaznaczymy to tutaj w naszym podcaście, że spoilerujemy dzisiaj, bo...
Musimy. Wydaje mi się, że musimy. Mówimy też o serialu, który, tak jak wspomniałeś, jest zjawiskiem kulturowym szeroko dyskutowanym. To jest jeden z tych seriali, o których nawet jak się go nie widziało, to wręcz należy wiedzieć coś, bo on po prostu jest tematem, który pojawia się w dyskusjach, czasami naprawdę w bardzo zaskakujących kręgach, nie tylko serialu czy tam filmu maniaków. Więc tak, wydaje mi się, że musimy mówić o tym, co się w nim dzieje, bo to też jest ważne, żeby bezpośrednio odwołać się na przykład do niektórych scen, które wydaje mi się są dość wywrotowe.
No dobra, to streszczamy. Chcesz to zrobić, czy ja mam to zrobić? Ja mogę to zrobić. Mam wypisane pięknie.
Dajesz.
To miał być najzwyklejszy dzień dla około 30-letniego Doniego Dana w tej roli Richard Gadd, który pracuje za barem i pewnego dnia po prostu przychodzi do niego Marta. I widzimy ją tak, jak chce tego główny bohater, bo słyszymy jego monolog po prostu z offu. Jest smutna, gruba, zaniedbana, godna pożałowania i mniej więcej po 40. No i gdy siada przy tym barze, zaczyna snuć o sobie historia, opowieść i trochę nieproszona. I też od razu wiemy, że kłamie, bo mówi o sobie, że jest taką high profile prawniczką, która ma właśnie lukratywne klientki, no ale jednocześnie nie stać ją na drinka przy tym barze. No i nasz główny bohater, no właśnie z takiego pożałowania herbatę jej stawia. I ten moment jakby jest początkiem tego, że Marta wraca każdego dnia z nim rozmawia, każdego dnia się żali. No i tak w taki sposób się poznajemy z tymi bohaterami. Jednocześnie serial zaczyna się tak naprawdę taką klamrą kompozycyjną, kiedy to nasz główny bohater idzie na komisariat policji i mówi policjantowi, że od 6 miesięcy jest przez tę Martę prześladowany. Ona go nachodzi w pracy, śledzi go, wysyła mu 1000 maili, które są przerażające, często o podłożu erotycznym. No i gdy tę Martę już poznajemy tak naprawdę w tym barze, wiemy, co jest na rzeczy. I oczywiście w komisariacie ta historia zostaje podważona, prawie wyśmiana przez tego policjanta, no bo jak to? Baba pana bije, no jakby na takiej zasadzie trochę to funkcjonuje.
I ta scena jest też, dodam, od razu uderzająca, chociaż jeszcze jesteśmy na etapie streszczenia, bo ona pokazuje, że doświadczenie ofiar przemocy, też przemocy seksualnej, bo tamten wątek również się już na tym etapie jakoś pojawia, jest koszmarne w zderzeniu z systemem. Nie chcę wartościować tego doświadczenia ze względu na płeć. Nie chodzi mi o to, żeby powiedzieć, że mężczyźni mają równie trudno co kobiety, no bo statystyki są nieubłagane tutaj. Natomiast znamy opowieści dziewczyn czy opowieści fundacji zajmujących się osobami, które zostały na przykład zgwałcone czy padły ofiarami przemocy seksualnej i opowieści o tym, jak bardzo trudno jest powiedzieć o tym z różnych psychologicznych względów, ale też dlatego właśnie, że zawsze się pojawia ten wątek podejrzliwości, jakiś rodzaj victim blamingu, prawda? Dlaczego tak późno, a co miałaś na sobie? No i w tej scenie naszego bohatera spotyka w dużym skrócie to samo. I tutaj, chociaż praca policji w ogóle w tych 7 odcinkach pokazana jest w dość interesujący sposób i to nie jest tak, że jest pokazane jednoznacznie negatywnie, bo tam też dużo rzeczy działa, ale powiedziałabym, że niektóre zderzenia z systemem są naprawdę no takie dość osłabiające ducha i po obejrzeniu tego serialu pewnie zastanawiałabym się, jakby to było zgłaszać coś takiego i miałabym przekonanie, że raczej nie mam na co liczyć.
No, zanim zgłębimy się dalej, ja powiem, że mnie najbardziej interesuje to, co się dzieje wokół tego serialu. Że faktycznie o tej przemocy wobec mężczyzn się mówi i mówią to, tak jak powiedziałaś, osoby na różnych frontach. Pojawiają się bardzo ciekawe teksty, zarówno krytyczne, jak i takie pozytywne. Na przykład na krytyce politycznej jest tekst Patrycji Wieczorkowskiej, która napisała między innymi książkę o gwałcie polskim i ona przywołuje takie historie, które właśnie pojawiły się po premierze jej książki. Jakby podlewa, tak jakby uprawomocnia to, co widzimy w serialu. I to mi się wydaje bardzo ciekawe, bo sam serial ciekawy nie uważam. I na pewno nie jest to dobre oglądanie pod tym względem, że to jest po prostu... No cały czas jesteś wyrzucana z takiej twojej strefy komfortu i chcesz coś zrobić, jakby krzyknąć na tego bohatera, a nie możesz tego zrobić. I on jakby też tego nie robi, jakby nie podąża twoim tokiem myślenia. I to jest, to mi się wydaje ciekawe, no bo to jest na takiej zasadzie, że jak dzieje się komuś coś złego, to chcesz tą osobą wstrząsnąć i powiedzieć, no ogarnij się, jakby zrób tak. A to nigdy nie jest takie proste. I to serial, i to właśnie Reniferek robi bardzo interesująco, ale to według mnie wyklucza się z ideą jakby produkcji seriali i filmów, że no nie przynosi ci, mi nie przynosi żadnej takiej, no przyjemności to jest złe słowo, ale po prostu no nie chcę za bardzo tego oglądać.
No to jest ważna kwestia, bo ten serial ogląda się w sposób, znowu użyję tego słowa, mam rzecz, taki toksyczny. To znaczy nie chcesz tego oglądać, to nie jest przyjemne, to jest trudne, ale jednak jest to bardzo wciągające. I ja też uważam, że tego typu seriale są potrzebne. Jestem ostatnią osobą, która będzie mówić rzeczy o społecznej przydatności produkcji albo o misji sztuki, ale wydaje mi się, że nakręcić serial, który jest wielkim komercyjnym sukcesem, który dotarł, wiesz, na szczyt listy oglądalności na największych rynkach, między innymi w USA, który podejmuje tak niedyskutowane tematy, to jest wielki sukces, tym bardziej, że według mnie jest to filmowo bardzo zgrabnie ograne i też wykorzystuje taki motyw, który trudny, a ważny, czyli nielubialny bohater, tak? Bo tutaj właściwie zarówno ten Donnie Dunn, czyli to alter ego Richarda Gadda, jak i filmowa Marta, to nie jest, jakby śledzimy losy postaci, na których nam trochę nie zależy, tak? Im bardziej poznajemy do niego, tym bardziej on się, można powiedzieć, pogrąża, więc to jest też trochę taki filmowy eksperyment, na ile jesteś się w stanie zaangażować w historię, która dotyczy losów kogoś, kto niekoniecznie chciałbyś, żeby został twoim przyjacielem i komu niekoniecznie kibicujesz w imię pewnego poczucia społecznej sprawiedliwości, na przykład. Być może inni widzowie mają, wiesz, całkiem inne odczucia, ale ja przyznam szczerze, że też się nad tym zastanawiałam, oglądając Reniferka.
Ty, jak byś chciała, żeby ta dyskusja nasza się potoczyła? Czy chcemy na przykład teraz porozmawiać o Donim, kim on jest, oprócz tego, że jest barmanem, i przejść przez Martę i później porozmawiać o tym twiście, który wydarza się w czwartym odcinku?
Wiesz co, myślę, że możemy trochę porozmawiać o tym, na ile stereotypowo bohaterowie są skonstruowani, bo to jest też dość istotne i dla mnie też takim interesującym, można powiedzieć, kobiecość Marty na tle pewnych stereotypów i kanonów, to jest jedna sprawa. Dwa, męskość do niego na tle pewnych kanonów i w cudzysłowie norm, to jest też temat, który by mnie tutaj interesował.
No to pewnie męskość do niego będzie połączona z jego tożsamością, z jego orientacją. No to może zatrzymajmy się najpierw na Marcie, żeby aż tak, żeby ta dyskusja nie była aż takim wielkim spoilerem na samym początku. No więc dla
mnie.
No. No więc. No, okej. Okay. No więc Marta, tak jak powiedzieliśmy, jest gruba, jest duża, jest po 40 i no jest takim. Po prostu jak wchodzi do tego baru, to jest chodzącym stereotypem. Źle ubrana i brakuje jeszcze jej kota pod pachą. I ubrana tragicznie, w jakichś takich odrostach na głowie. I no i faktycznie ona nie jest absolutnie atrakcyjna w taki stereotypowy sposób.
Według konwencjonalnej narracji
tak.
Jest synonimem starej panny z kotem, która jest jakby zaniedbana, wymyka się temu, co jest stereotypowo uznawane za atrakcyjne. Jest w wieku pewnie perimenopauzalnym, nie jest, nie wiem, zmysłowa, seksowna, flirciarska, ale też nie sprawia na początku, cały czas mówimy o tym pierwszym wrażeniu, osoby, wrażenia osoby jakoś charyzmatycznej, intrygującej, takiej, z którą chcielibyśmy porozmawiać. Ona reprezentuje typ kobiety, który w dominującej narracji jest absolutnie nieobecny, spychany na margines i uznawany po prostu za całkowicie nie, wciąż mimo zmian, za całkowicie taki jakiś niepotrzebny. I to jest tak, też ale istotne według mnie.
Ale jednocześnie łatwo uwierzyć w to, że jest po prostu walnięta. Mm-hmm. Nie ma diagnozy. Nie jest postawiona diagnoza w serialu. Nie wiemy, co jej dolega, na jakie zaburzenie i czy w ogóle, raczej tak. Choruje. Wiemy tylko, bo ona podaje swoje imię i nazwisko i główny bohater ją googluje. No i wychodzi po prostu od razu szereg artykułów o tym, że no już była stalkerką dużo wcześniej. Siedziała również w więzieniu bodajże. No i jakby ma za sobą szereg różnych potknięć prawnych.
Wiesz co, ale tutaj dodajmy jedną rzecz, bo mówiliśmy o tym pierwszym wrażeniu. To pierwsze wrażenie jest bardzo szybko przełamane, kiedy Marta zaczyna mówić i kiedy odkrywa dzięki temu gestowi zaproponowania napoju, że jest w jej stronę wysłany jakiś sygnał zainteresowania. To nie chodzi jeszcze o to zainteresowanie, które jest, nie wiem, czysto damsko-męskie, randkowe, w jakikolwiek sposób erotyczne czy emocjonalne. Po prostu uwaga czyjaś. I ona, można powiedzieć, rozkwita, rozgaduje się, pojawia się w niej jakaś całkowicie nowa energia, tak jakby nagle jakieś alter ego jej doszło do głosu i zaczyna właśnie mówić tą swoją taką alternatywną osobowością kobiety sukcesu, która jest bezpruderyjna, w ogóle tutaj rzuca żarcikami, jakiś milion nawiązań, sukcesy w jej narracji. Ona tak jakby zaczyna budować alternatywną narrację, być może osoby, którą chciałaby być, a którą, jak się szybko domyślamy, nie jest, i trzyma się tej opowieści o sobie do samego końca, tak jakby, przynajmniej takie jest wrażenie widza, naprawdę czasami nie rozróżniała, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. A natomiast ta sugestia, że coś tam jest nie tak, natomiast co to jest, nie jest tutaj zdefiniowane, też pojawia się dlatego, że Marta bardzo szybko, i na tym też ten stalking częściowo polega, zaczyna pisać do naszego bohatera. Też tutaj ważne, że ona dość długo nie ma jego numeru telefonu, to się dzieje też parę lat temu, więc nie może do niego dzwonić, ale wysyła mu wiadomości e-mail na adres, który znalazła na jego stronie profesjonalnej, po tym jak ustaliła, czym się zajmuje. I ona te wiadomości wysyła, robi masę bardzo specyficznych błędów, które sugerują coś więcej niż tylko dysleksję. I tak jakby jak w filmach o egzorcyzmie, tak, że czasami ktoś mówi normalnie, a potem nagle... To tutaj tak. Jest to samo, że jakby pisze Marta coś miłego i nagle między linijkami nagle jakąś niesamowicie po prostu wprost podaną, bardzo wulgarną seksualną propozycję, czy jakieś albo wyzwanie, albo jakiś taki, taki wyżyk rasistowski. W sensie wszystko to, co jest totalnie i za mocne na ten etap znajomości i niechciane i wręcz od razu może być odbierane jako forma na tym etapie werbalnej przemocy, tak.
No i też jest podpisane, że wysłane z iPhone'a i to ona również
jest
pisze, bo to
napisane,
jest...
napisane, tak.
Tak. No i to też pewnie możemy odbierać jako jakąś aspirację, czy aspiracyjnie po prostu odczytywać. Ja przez cały ten serial zastanawiałem się, czy nie grałoby to, jakby to grało, może tak, nie że lepiej czy gorzej, jakby to grało, gdyby Marta była po prostu bardziej atrakcyjna w takim sensie kulturowym, w sensie stereotypowym oczywiście. Bo faktycznie ona jest stereotypowo nieatrakcyjna i tak dalej. Jak teraz oglądamy sesje zdjęciowe, to oczywiście to jest wszystko specjalnie. Ale czy by to nie grało po prostu, jakby nie przewartościowywałoby takiej kulturowej narracji, którą mamy? No bo de facto Marta nie staje się ona jakby spełnia te wszystkie stereotypy, które ten główny bohater miał o niej na samym początku. Mimo wszystko i do tego jeszcze jest, wiesz, w jakiś sposób no niebezpieczna, nawet nie w jakiś sposób, tylko no jest niebezpieczna nie tylko dla niego, ale też dla jego bliskich. No i to spełnia ten stereotyp niebezpiecznej kobiety samotnej po 40, która może jest w jakiś sposób zahukana przez kulturę, ale no w pewnym momencie wybucha.
Też mi się wydaje, że to działa na dwóch polach, bo gdyby ona była powiedzmy konwencjonalnie atrakcyjna, to by wpływało na sposób, w jaki czytamy tego bohatera. Pewnie dalibyśmy mu może trochę większe rozgrzeszenie, że jakby wszedł z nią w jakąś relację, ale tak jest ciekawiej według mnie. No bo tak jak mówiłam, po pierwsze jest to wprowadzenie jakby do narracji bohaterki, która typu bohaterki, który jest nieobecny i też muszę tutaj wybiec trochę w przyszłość i powiedzieć, że no temu serialowi, tak jak już wspominaliśmy, towarzyszy wiele kontrowersji. Jedną z nich jest to, że media rzekomo odnalazły prawdziwą Martę, mimo że Richard Gadd twierdzi, że ją dobrze zakamuflował i jakby internetowi poszukiwacze też twierdzą, że ją namierzyli. Kobieta podobno rozmawiała tam chyba z Daily Mail czy czymś, powiedziała, że rozważa pozwanie właśnie za to, że oni ją tak pokazali, że da się ją zidentyfikować i że ten serial to jest forma prześladowania jej i że ona jest ofiarą. Natomiast w pewien dziwny sposób, na tyle na ile to możliwe, ja mam wrażenie, że Reniferek pokazuje Martę z empatią. To znaczy oczywiście bardzo szybko się orientujemy, mam wrażenie szybciej niż główny bohater, który też ma jakieś tam swoje powody, swoje deficyty, któremu ta relacja w bardzo toksyczny sposób zaspokaja. Szybko zdajemy sobie sprawę, że ta kobieta nie jest tylko biedna, ona jest naprawdę niebezpieczna. Że tam nie ma hamulców i że to może doprowadzić do tragedii. Że to jest naprawdę mocne, że to jest ostre i że to nie jest żadna zabawa. Dużo wcześniej właśnie niż on, niż system. Ale jednak wydaje mi się, że i tak jest w spojrzeniu Gada jakiś rodzaj empowermentu. Może się ze mną totalnie nie zgadzasz, ale ja to tak odczułam. Dla Marty. Marty, która też jest totalnie sama, w tym sensie, że zarówno żyje sama, żyje no, dość okropnym życiem w jakiejś takiej norze, ale jest też osobą wyrzuconą totalnie poza społeczny nawias, właśnie osobą, która na ulicy jest przezroczysta, tak? To widać, nikt jej nie zauważa, nikt nie zwraca na nią uwagi. Jedyne, co sprawia, że ona istnieje w oczach świata, raczej w uszach świata, to jest jej śmiech, który tutaj jest osobnym bohaterem, bo Marta się śmieje w taki bardzo charakterystyczny, głośny, perlisty sposób, zaraźliwy, prawda? Dla Doniego filmowego ten śmiech jest zaraźliwy. Dla postronnych obserwatorów z czasem staje się taki demoniczny lub jakiś taki szaleńczy. Ale ja tu widzę jednak chęć trochę dostrzeżenia jej. Ja miałam takie myśli, wiesz, kim byłaby Marta, gdyby świat jej nie potraktował tak, jak ją potraktował, gdyby ktoś wcześniej zauważył, że coś nie gra, gdyby ktoś jej pomógł. Może dziwne, ale tak, takie mam też odczucia.
Nie wiem, czy dziwne. Są uprawomocnione. Ja miałem takie też przemyślenia, bo to przez kamerę, bo zdjęcia w tym filmie są, wydaje mi się, bardzo takie pociągające to słowo, ale jakby dla mnie kamuflujące trochę braki scenariusza. I ona jest czasami tak kręcona, zwłaszcza w tych chwilach złości. Na myśl przychodził Hulk z Marvela. Że ona taka staje się jeszcze większa. Że wiesz, ta kamera jest troszeczkę niżej i ona tak góruje nad światem. I to mi się wydało bardzo ciekawe, że to takie przerażenie jest nie tylko właśnie psychologiczne, ale właśnie takie fizyczne, takie wręcz dotykalne przez ekran. No dobra. No i ten cały Doni. On i po prostu, no. Chcesz coś jeszcze dodać o Marcie?
Nie, o Marcie chyba nie, ale czekam, co tam powiesz o Donim, bo to też jest kurde.
Znaczy, wiesz co, dla mnie taki osobisty, jakby pozascenariuszowo-serialowy minus, to jest to, że on jest po prostu komikiem najgorszym na świecie, żenującym.
Najgorszym, to prawda.
I dla mnie to jest coś, co powodowało, że musiałem chwycić telefon do ręki i odwrócić moją uwagę. Uwielbiam stand-upy, ale gdy faktycznie jest coś takiego żenującego, gdzie faktycznie, to oczywiście w tych takich netflixowsko-HBO-owskich stand-upach się rzadko zdarza, bo to jest po prostu kręcone i wiesz, i to jest komik czy komiczka znani na całym świecie. A tutaj mamy osobę takiego no-name'a, który próbuje swoich sił i te żarty są nieśmieszne, czemu towarzyszą po prostu, wiesz, widownia jest martwa, głucha i się nie odzywa, nawet nic nie mówi zupełnie.
Powiedzieć, że one są nieśmieszne, to jest mało. To jest poziom, którego nie zobaczymy na żadnej platformie, bo nikt nikogo, kogoś takiego by nie wpuścił, ale na takiej najgorszej, po prostu w najgorszym wieczorze improwizacji komediowej, gdzie początkujący ludzie tam wychodzą na scenę i mają 5 minut i jak jest ten moment, że przychodzi ktoś, kto zaczyna mówić i widać, że jest podekscytowany tym, że mówi, a ty czujesz po prostu narastający wstyd, pomieszany z obrzydzeniem i jedyne, o czym myślisz, to zejdź. Zejdź z tej strony, jakby w sensie Donnie i jego komedia na początku jest naprawdę straszna. Straszna, nieśmieszna,
niewłaściwa. Na początku, ale tam się nie zmieniło nic.
Wiesz co, mi się wydaje, że to się jednak troszkę zmienia. Zmienia się w tym sensie, ale to też możesz się ze mną nie zgodzić, że jak on się tak minimalnie rozkręca, to pojawia się tam element takiej dziwności, nerdowatości, który jakoś jednak zostaje oswojony. I są momenty pewnej spójności w tych jego występach. W sensie, kiedy to przestaje być komedia aspiracyjna, a staje się komedią taką tożsamościową, już czerpiącą z tego, kim on jest. Tak jakby on sobie coraz bardziej zdawał sprawę i rozpoznawał siebie. Natomiast nie dajmy się zwieść, to wciąż nie jest dobra komedia, tak? Tylko chodzi o to, że wydaje mi się, że ja tam jednak widzę pewien progres, ale to jest dalekie od doskonałości, no.
Dawno się nie czułem tak po prostu zażenowany.
Aż się
tak zamykałem sobie i to było bardzo niemiłe doświadczenie.
To jest straszny cringe, po prostu myślisz sobie, matko, nie, tylko nie to. No.
No, generalnie od samego początku, przynajmniej do pewnego momentu, Donnie jest taki kreślony taką życiową nie dojdę. Mieszka, pomijając fakt, że ma 30 lat i pracuje w barze, to mieszka w domu matki swojej byłej dziewczyny.
To jest fajna historia.
Ewidentnie nie płaci jej za wiele tam. No i też w tej swojej pracy za barem otacza się taką toksyczną męskością. W sensie ci wszyscy pracownicy tam są takimi półgłówkami, po prostu szowinistami, którzy zachowują się jak duże dzieci. I oczywiście jest to w jakiś sposób później uzasadnione, dlaczego tak jest, czemu on wybrał taką pracę, a nie inną. Mm. Ale to wszystko od samego początku powoduje, że trochę chce, żeby się wyrwał z tego świata, ale trochę nie ma już dla niego nadziei.
Ale też ich zachowanie doprowadza niechcący do eskalacji tej sytuacji, bo Marta do niego pisze i on kiedyś jakby zdradza im, że taka sytuacja ma miejsce, bo próbuje im wytłumaczyć, dlaczego chce, żeby jej nie wpuszczano do tego baru i co oni uznają za najbardziej zasadne, odpisać jej, czego on do tej pory jeszcze ani razu nie zrobił, po prostu te wiadomości przychodziły i tyle, odpisać jej coś, już nie pamiętam, że tam marzy, żeby spenetrowała jego anus, czy coś w tym stylu, tak?
Tak, tak.
W sensie oczywiście jest to paliwo na jej ognisko i też argument, który w ogóle się później pojawia w rozmowach z policją, także on reagował. Natomiast jest to też fajnie pokazane, jak czasami taki głupi samczy instynkt, czy niepozorny dowcip potrafi naprawdę doprowadzić do tragedii. No i że trzeba być wrażliwym i empatycznym w miejscach, w których być może świat tego od nas nie oczekuje.
I to nie będzie adekwatne w sensie w 100%, ale taka toksyczna męskość, po prostu idiotyczne żarty, jak, nie wiem, z piaskownicy czy z wesela. Mm. Od razu mi się przypomniało, jak to oglądałem, jak pracowałem lata temu na etacie w beznadziejnym miejscu i jak nie wylogowałaś się z komputera swojego, to pracownicy przychodzili i pisali ci głupoty na fejsie na przykład.
Mm-hmm, tak, mój partner wiedział coś ten... na ten temat.
No i to jest to ten jest, poziom.
Wiesz, tylko to jest ten poziom, że różnica jest, czy piszą ci wtedy status na Facebooku, gdzie jest napisane, nie wiem, lubię piłeczki ping-pongowe, kum-kum, czy wysyłają maila do twojej ex-partnerki tak. pod tytułem marzę o twoim tutaj podstaw część ciała, którą chcesz, bo to jest inny kaliber. I tutaj no, paradoksalnie ten kaliber, mimo że to był taki niby tylko żart, jest bardzo gruby, prawda?
No tak, no ale jakby Doni od samego początku, pomimo że już wygooglował Martę, wie z czym się to wszystko wiąże, jakby może nie do końca ją zachęca do zwiększenia tego zafiksowania na nim, ale też jakby nie zgniata w zarodku żadnych jej anonsów. No i początkowo myślimy, że, w sensie ja myślałem, że to jest, i chyba wolałbym, że tak było, związane z tym, że po prostu jest tym nieudolnym komikiem, w życiu mu nie wyszło i po prostu szuka, no jeszcze ta dziewczyna go zostawiła, jakby szuka kogoś, kogo oczach mógłby się przejrzeć i zobaczyć, że zasługuje.
No tak, szuka dowartościowania i że jasne, ona jest świrnięta, ale interesuje się nim, więc jakby niech się pointeresuje jeszcze chwilę i że może to chodzi o takie niedopieszczone ego. No ale chodzi tu o co innego, tak?
No chodzi o coś innego i dla mnie w tym momencie serial się po prostu potyka o swoje dobre chęci. I byłem wściekły w czwartym odcinku. Mm-hmm. Cofamy się o 5 lat w historii Daniego. No i oczywiście jest na jakimś festiwalu dla komików. No i poznaje tam wziętego scenarzystę telewizyjnego, który ma na imię Darien, w tej roli Tom Goodman Hill. No i rozmawiają trochę, do niego zaprasza na swój stand-up. Ten przychodzi, ten stand-up jest okropny, ale no, z jakichś przyczyn Darienowi się podoba. No i oczywiście przez to, że on jest tym wielkim producentem, czy tam tym wielkim scenarzystą z jakiegoś serialu w telewizji, no to pewnie wie więcej, dostrzega więcej niż zwykły śmiertelnik, który się nie śmieje z żartów naszego głównego bohatera. No i obiecuje mu po prostu złote góry, zaprasza do siebie do mieszkania, że musisz przyjechać, będziemy pisać razem scenariusz i będzie super. No i oczywiście, co jakby absolutnie w branży kulturalno-dziennikarskiej kupujesz po prostu to, że Doni się jakby pluska w tym takim nagłym zachwycie osoby, która jest gdzieś wyżej. I ja absolutnie to kupiłem. Do tego momentu, nie? Że tak, że on jakby... że każdy początkujący po prostu, dla każdego początkującego, nie wiem, artysty, czy pisarza, czy whatever, taki po prostu ukłon od osoby, która jest znana i no, jej się
Kuba,
udało.
No jesteśmy na świeżo po aferze z Marcinem Kąckim, przypominam. No,
na przykład,
Każdy, myślę, nie każdy, większość z początkujących, czy też aspirujących ludzi z branży kulturalnej, bo tutaj nie chodzi o dziennikarza akurat w filmie, no ma kogoś, na kogo patrzy z podziwem i kiedy ta osoba mówi, słuchaj, wydaje mi się, że to, co robisz, jest fajne, jeśli chcesz, to mogę ci pomóc, jesteś dla mnie interesujący, no to oczywiście, że większość idzie w to i też bardzo długo jakąś formę właśnie groomingu, wykorzystywania czy przemocy, która idzie z góry na dół w takiej sytuacji, wydaje mi się, że normalizowano, tak? To była taka nieoficjalna forma zapłaty za przywilej pracy czy obcowania z wysoko postawioną osobą. Znamy milion takich historii w różnych relacjach damsko-damskich, męsko-męskich, męsko-damskich. No i tutaj też ten temat się dość szybko pojawia. Więc powiedz mi, jaki masz z tym problem, bo jestem ciekawa, bo nie rozumiem.
Znaczy tak, no on przychodzi do Dariena i on niby pisząc ten scenariusz razem, ale tak naprawdę on daje mu różne narkotyki, No i po tych narkotykach tego przytomnego, a najczęściej nieprzytomnego do niego po prostu gwałci, molestuje.
No, on mu daje chyba tabletkę gwałtu i jakieś, nie wiem, popersa pewnie, czy tam jakieś, nie wiem.
Tam jest, to się zaczyna od trawy, a kończy się po prostu na jakimś tam,
Na jakimś hardkorze.
Tak. No nie będę tutaj wymieniał narkotyków, których nie znam. No, ale
chodzi mi o to, że daje mu środki, które najpierw tylko mają jakby jazdę ten, ale potem to są środki już naprawdę zmieniające świadomość i też sprawiające, że on traci świadomość, traci przytomność i też takie rozluźniające ciało, jeśli mogę tak powiedzieć, tak? W sensie to jest też coś, co fizycznie wpływa na niego, no. On de facto wpada w ciąg narkotykowy, no.
Tak, no i tu jest jeszcze ciekawie, w sensie, że faktycznie serial unika takich ukazania ofiary jednowymiarowo, no bo faktycznie Doni wraca do niego, pomimo wie, że co się stało, ale wraca do niego, no i możemy się zastanawiać, nie? Czy po prostu ta obietnica kariery, czy po prostu tak sobie radzi z traumą, jakby tych pytań jest bardzo dużo, czy może też się nawet uzależnił od narkotyków już w pewnym momencie. Mm-hmm. No i to faktycznie jest dla mnie mega ciekawe, tylko chodzi mi o to, co się dzieje po. Jakby jakie konsekwencje te gwałty i te całe sytuacje ze sobą niosą. W sensie według mnie to są uproszczenia scenariusza i trochę wynikają właśnie z takiego pośpiechu, czy z tego, że te odcinki mają 20 parę minut, 30 minut. Bo wydaje mi się, dla większości widzów, widzek, będzie to prosta linia. Dani został zgwałcony przez kolesia, czyli wchodzimy w takie mega tory homofobiczne, czyli jak osoba hetero, bo wtedy jeszcze nie wiemy, że główny bohater określa się jako biseksualny, jeżeli mężczyzna hetero zostaje zgwałcony przez kolesia, no to w jaki sposób zaraża się.
No to jest to takie, przepraszam, że użyję tego okropnego słowa, ale to jest tak zwane spedalenie, tak? Że ktoś został spedalony, tak się mówiło brzydko kiedyś na to w slangu i że to się właśnie ma wydarzyć, tak? Kiedy dotknie cię mężczyzna.
Tak. I to się trochę tutaj dzieje. To znaczy, on wychodzi jako bi, wychodzi z szafy jako bi, osoba bi, na długo po tymi spotkaniami u tego scenarzysty. No i okej, ma tę traumę, czego jakby nie kwestionuje i to jest pokazane spoko, tylko chodzi o to, co się z tą orientacją dzieje. On zaczyna szukać, czyli nie wie już, że jest hetero, tylko że ta jego orientacja jest jakaś taka może płynna i zaczyna randkować. Randkuje z mężczyznami, randkuje z kobietami, ale z żadną z tych osób nie może nawiązać bliskiej relacji. Okej, możemy to odczytywać, no nie może dlatego, że ma tę traumę, bo został zgwałcony wielokrotnie i to jest konsekwencja, ale w pewnym momencie pojawia się Terry. I Terry, która jest po prostu wspaniale zagrana przez Nawa Mału, tak się nazywa ta kobieta. I jak on ją poznaje, wszystko wchodzi na... wszystkie puzzle się układają. Tylko okazuje się, że... W sensie nawet nie okazuje się, no ale jakby on ją szuka przez aplikację dla osób trans. No i ona jest trans kobietą. No i wiesz, to jest okropne, co teraz powiem, ale w pewnym momencie możesz sobie odczytywać, że ona jest pomiędzy. Że nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. I zakładam, że wiele osób, które są nie w temacie, może tak to odczytywać.
Czekaj, czyli że to, że on jest na etapie poszukiwań, sugeruje, że ona, która wyraźnie określa się jako trans kobieta, nie jest de facto kobietą?
To jest tak.
Że to jest twoja taka intuicyjna wątpliwość? Czy to
tak,
aby...
Tak, w sensie, że wiesz, on szuka że randkuje z mężczyznami, randkuje z kobietami. Czyli
że
jest
znajduje
płeć
ją, bo ona jest
zaznaczona.
Pomiędzy. Że nie jest tą prawdziwą
kobietą.
I ona
kobietą. Tak. Mhm. I ona jest tą, jakby tą osobą pomiędzy.
A ja mogę, bo mam totalnie inną interpretację tego. Mnie się wydaje, że jak się zaczyna wątek z Darienem, to tak naprawdę my znowu, zanim on to wie, widzimy, że być może to jego zainteresowanie wstępne, niewielkie i pewnego rodzaju zgoda jednak do pewnego stopnia na flirt też wypływa z pewnej ciekawości i ja nie miałam wrażenia, że on jest od początku określany jako osoba, która jest stricte heteroseksualna. W sensie dla mnie ta jego psychoseksualność jakoś była jednak taka raczej płynna, albo przynajmniej zaokrąglona, nie wiem, no nie miałam poczucia, że on jest przedstawiany jako taki super hetery, który właśnie zostaje naznaczony przez homoseksualnego mężczyznę i wtedy się jakby przemienia, tak, rozumiesz?
To dobrze dla ciebie.
Że ten power play dla mnie był trochę na innym poziomie i że jakby tutaj bardziej chodziło o to, że on został w ogóle jakby no zgwałcony przez osobę, która nie, no, gdzie postawił tę granicę, tak? I nie było jakby w pewnym sensie tej zgody i że to, ta granica została przekroczona. A nie to, że to mężczyzna jakby naruszył tę jego cielesność. Tylko bardziej, że osoba zaufana, czy może nawet w pewnym sensie dziwny przyjaciel. A kiedy się zaczyna spotykać z Terry po tym okresie rzucenia się jakby w wir bardzo różnych znajomości, co mnie nie dziwi, chociaż no wiesz, jakby to nie jest moje doświadczenie, ale nie dziwi mnie to, że kiedy się wydarza w twoim życiu coś, co jest dla ciebie bardzo zaskakujące i totalnie podkopuje wszystko, co ci się wydawało, że wiesz o sobie tak na sztywno, to że może chcesz to sprawdzić, tak? Chcesz się dowiedzieć, czy to był jakiś instynkt, który się zmaterializował, czy po prostu przypadek przy pracy, ale jakby tak. Chcesz. I że jak się pojawia Terry, to jakby jego serce mówi tak, ale wtedy nagle włącza mu się coś i to jest to zniuansowanie bohatera, o którym mówiłam, co jest takim po prostu jak ci jego koledzy z pubu. Rozumiesz? I że to też ja w nim to... jest. I ja to tak widzę tę sytuację.
Tak, ale ja mam wrażenie, że serial tego, że to nie jest zaopiekowane. Że to jest bardzo taki grząski grunt, który naprawdę dla osób, które mogą o tym nie wiedzieć, jest to niebezpieczne. I powiem ci, że to nie tylko jest moje doświadczenie, bo rozmawiałem z osobami trans, znajomymi i oni mają bardzo podobne... Także to jest... Wydaje mi się, że to wynika z nieświadomości, jakby nie do końca takiego rozpracowania, albo że te odcinki są może za krótkie, że tam brakło jakiegoś zdania, albo jakiejś osoby w otoczeniu, która mogłaby zaświadczyć trochę inaczej. A przez to, że to jest serial bardzo klaustrofobiczny, bo raczej nie wychodzimy poza naszego bohatera, jest no trochę grząstko tam. I powiem ci, że są takie... Jest jeszcze taki jeden moment, kiedy Terry jest na randce z Donim i w tym pubie i przychodzi Marta i Marta wpada w szał zazdrości i zaczyna bić Terry. I w pewnym momencie ona krzyczy, wygląda jak mężczyzna do niej.
Straszny moment, ja się wtedy prawie popłakałam.
I słuchaj, tam jest tak, i to powinno być, jakby to nie chodzi o to, że to jest jakby mega transfobiczne i to nie zostaje zaopiekowane, a to, później to jakby bohaterka to wyjaśnia, ale chodzi o zawahanie
do niego.
Zawahanie w do nim. I to jest, to kamera robi, że jest taka minimalna pauza i mówisz sobie, że to tak, że tam coś powinno być jeszcze. Bo jeżeli robimy serial zaangażowany społecznie, to nie możemy jakby... Wydaje mi się, że tam powinno być coś jeszcze. Trudno mi dokładnie to nazwać.
No mi się właśnie wydaje, że to, że tam nic nie ma, to jest to coś więcej. To znaczy, że on jakby nie reagując intuicyjnie na tę sytuację, wyłącznie potwierdza to, co wiemy od początku, czyli że nawet jeśli ją autentycznie kocha i to była osoba dla niego, a wszystko wskazuje na to, że są duże szanse, że tak jest, to totalnie nie był na to gotowy i niestety był jeszcze na tym etapie, że ważniejsza była dla niego społeczna percepcja, użyję tego okropnego zwrotu, którego nienawidzimy, jego osoby, niż niż to, co mówi mu jego własna intuicja, jego wewnętrzny głos, bo ten głos był za słaby, a on sam siebie za mało znał i za mało rozumiał. I to jest de facto dokładnie to samo, co sprawia, że relacja z Martą się tak rozwija w ogóle od samego początku, tak? To, że dzieje się coś, co jest dla niego nowe i zaskakujące, że może nawet ta wewnętrzna intuicja, ta intuicja, ten wewnętrzny głos mówi alarm, alarm, halo, czerwona flaga, stop, stop. Ale on nie wie, tak? Bo on jeszcze nie umie czytać jej komunikatów, nie umie ich rozszyfrowywać z wielu powodów, poczynając od tego, jak został wychowany, bo tam później jest też poruszony temat relacji z rodzicami. Relacji, która ostatecznie ewoluuje w bardzo dobrą stronę, ale dość szybko się orientujemy, że ma kochającą, ale dość nadopiekuńczą mamę i ojca, który jest emocjonalnym kaleką i się totalnie nie umie komunikować inaczej niż tylko przez gniewne, po prostu warkliwe komunikaty. No potem przez doświadczenie właśnie aspirującego, wiesz, komika w mieście, w którym wszyscy są aspirującymi komikami, aspirującym czymkolwiek i nagle z przekonaniem, że jesteś wyjątkowy, lądujesz w wielkim po prostu jeziorze rozczarowania i niczego i przekonujesz się tylko, że jesteś absolutnie beznadziejny i nikt na ciebie nie czeka i nikogo nie obchodzi to, co robisz. A jeszcze on top of that, ta trauma związana z przemocą i z jakby z zawodem emocjonalnym, no jakby to sprawia, że kiedy pojawia się tam Marta, to on nie jest na nią gotowy i jego lampki ostrzegawcze, sygnały, tak, alarm wewnętrzny nie działa tak, jak powinien. Dla mnie to i to w tej sytuacji sterii, to się spina i tylko pokazuje, jak bardzo konsekwentnie jest poprowadzona ta postać.
No mnie brakowało tego oddechu i zaopiekowania się zdecydowanie. I na przykład też jest taka, to wyjdzie trochę teraz, że brakuje mi kolejnego mężczyzny, bohatera, ale na przykład inna reprezentacja geja również mogłaby mi się przydać. Być może w świecie zachodnim niekoniecznie to jest potrzebne, ale jednak homofobia, transfobia jest bardzo cały czas żywa. I wydaje mi się, że taki niewprawiony odbiorca może wywnioskować jednak to, co powiedziałem. A jeszcze jest taka sytuacja w ostatnim odcinku z ojcem właśnie, jak on robi coming out przed rodzicami i mówi o swojej traumie, no to ojciec mówi, że on rozumie, bo wychował się w kościele katolickim.
Ale wiesz, no właśnie o to chodzi, że to jakby brzmi trochę jak dowcip, bo jest to mega lakoniczne, ale z drugiej strony po tym wszystkim, co się w tym serialu dzieje, to ja sobie totalnie wyobrażam, że ojciec mógł być wychowany w skrajnej traumie, wyparciu i systemowej w ogóle legitymizacji przemocy i naprawdę nigdy nic o tym nie mówić, po prostu, bo się wtedy o tym nie mówiło i no nie jesteśmy tu po to, żeby analizować postać ojca, ale w tym sensie tam bardzo czasami lakonicznie w sensie środków filmowych, ale bardzo efektywnie są wprowadzone wątki, które są naprawdę takie brzemienne w konsekwencji i bardzo naświetlają ten rozwój, tak? Tylko to, co powiedzieliśmy o tej jednej sytuacji, sugeruje, że mamy tutaj na przykład być może również styczność z taką dziedziczoną traumą, prawda? Która wpływa na to, jak odczuwasz i przeżywasz swoją męskość, jak pojmujesz swoją tożsamość. To jest interesujące.
Tak. Tylko chodzi o to, że takie coś rzucone, tak samo z tym wygląda jak mężczyzna i tak samo, że to jest za mała reprezentacja, żeby uznać to za szersze spektrum, że to wszystko, że to może być homofobicznie i transfobicznie odczytywane. Zarówno, wiesz, Kościół katolicki, że jakby, okej, pedofilia, więc jakby to wszystko, te wszystkie wątki takie tożsamościowo-seksualne są wrzucone do jednego worka. I te traumy,
czyli, że
to wszystko się z tą miesza.
Niezaopiekowane w taki sposób, że to jakby niepokończone nitki.
O, można tak to nazwać. Że to mi najbardziej przeszkadzało i powiem ci, że to mnie w ogóle wyrzuciło jakby z całego tego serialu. I bardzo mnie zdenerwowało. A dawno mnie ten serial nie zdenerwował jak ten, pomimo, że ta cała dyskusja jest mega istotna.
Tak, mi się wydaje, że ten serial zrobił dużo dobrego. Mam nadzieję, że on nie utonie w tych kontrowersjach i w tej narracji tej prawdziwej Marty. No, oczywiście pewnie powinniśmy powiedzieć, że warto wysłuchać drugiej strony, ale jeśli choćby 1/4 z tego, co się pojawia w serialu, jest prawdą, to ja niespecjalnie chcę słuchać, muszę przyznać. Cieszy mnie właśnie, ile drzwi Reniferek pootwierał. Cieszy mnie też to, że już na czysto takim branżowym poziomie mamy tu historię takiego totalnego właśnie underdoga, który robi nieduży serial na bardzo kontrowersyjny temat sprzedany dużej platformie i odnosi gigantyczny sukces, czyli że można, wiesz, nie robić serialu za x milionów dolarów, gdzie, wiesz, w trzech komputerowo generowanych światach poruszają się bohaterowie, których znają wyłącznie, grają wyłącznie znani aktorzy, tylko że właśnie można zrobić coś takiego małego, bo to też przywraca trochę wiarę w ducha kina, tak, czy jak zwał, tak zwał. No ale myślę, że dyskusja wokół Reniferka będzie trwać jeszcze długo i rozumiem tę obserwację o tych, powiedzmy, niepodomykanych wątkach, aczkolwiek muszę przyznać, że po prostu mnie to w ogóle nie przeszkadzało, może dlatego, że ja jakby chyba inaczej troszeczkę poczułam ten serial i dość szybko miałam wrażenie intuicyjne, że trochę wiem, po której stronie jest jego serce. I dlatego jakby dawałam ten kredyt zaufania tym puszczonym wątkom, bo dla mnie one siadały, tak osiadały we właściwych miejscach. Wiedziałam, jak je zinterpretować. Ale rozumiem, że to może być postrzegane w inny sposób, jasne.
Dobrze, to dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i też chciałam powiedzieć, że jeśli ktoś nas słuchał, a nie widział jednak Reniferka, mimo że uprzedzaliśmy, że będziemy tutaj zdradzać tajemnice i zdradziliśmy właściwie większość tajemnic takich, które stanowią jakieś punkty zwrotne w tym serialu, to według mnie absolutnie nie jest tak, że jak się to wie, to nie można teraz Reniferka obejrzeć, bo tam jest tyle emocji płynących z tego, jak są narysowane te postaci i jak bardzo obciążone emocjonalnie są ich interakcje i w ogóle ten ładunek emocjonalny tam jest bardzo, bardzo silny, a taką niekomfortowość odczucia czasami jeszcze tylko podbija sposób, w jaki są realizowane poszczególne sceny, że i tak totalnie warto dać Reniferkowi szansę, bo wydaje mi się, że ten serial mały i niepozorny naprawdę się zapisze w historii serialowej tej dekady.
No ciekawe. Zobaczymy, Patrzymy. Okej, to widzimy się, słyszymy za 2 tygodnie. Nie wiem, o czym będziemy rozmawiać, ale zaraz to ustalimy.
Ale to już po zejściu z anteny.
Z anteny.
Tak jest.
Dokładnie. Dobrze. Dziękuję ci, Aniu. Pa.
Thank you very much, mój baby panda. Może być? Nie.
Dobrze, że nie baby reindeer.
Nie, umówmy się, to już nigdy nie możesz tak już w życiu nikogo nazwać, bo po prostu nie. Nie. Jakby jak już wiemy, nie oglądaliście serialu i ktoś do was powie, mój Reniferku, uciekajcie. Po prostu natychmiast. I dzwońcie na policję. Dobrze? Tak. Dziękujemy.
Dobrze, dobra rada. Pa!
Pa!
Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.